Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie. Z duszy czyńcie, a nie dla ludzi. To jest niezwykle ważne. Słowo Boże, które będziemy czytali, jest zapisane w Kolosan, 3 rozdział 23 do 25 i 4 rozdziału 2 do 6. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana odbierzecie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusa Pana jesteście niewolnikami. To bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. W modlitwie bądźcie niezłomni i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, aby ją obwieścił jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykupując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze w łasce, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Kochani, to jest niezwykle ważne, abyśmy zachowywali się wobec tych, którzy są wokół nas, jako ci, którzy naprawdę są gotowi wykonywać dzieło Boże i gotowi są żyć według mocy Bożej i według Pańskiego Słowa. Dlatego jesteśmy dzisiaj na tym miejscu zgromadzeni, aby dowiedzieć się, jakie jest Pańskie Słowo, jakie jest Boże kierownictwo dla naszego życia, abyśmy nie błądzili. Od Pana odbierzecie jako zapłatę dziedzictwo. Zapłatę odbierzecie wraz z waszym dziedzictwem. W Efezjan w szóstym rozdziale, 7-8 werset mówi: służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Pan nasz Bóg zapewnia nas wierzących o tym, że otrzymamy sprawiedliwą i wieczną zapłatę za swoje starania. Bóg zapowiada, że my to, co czynimy, to nie czynimy za darmo. Mogłoby się zdawać, no to my dla zapłaty wszystko robimy. Nie, my robimy to dobrowolnie, z łaski naszego Pana, bo gdyby Pan nie dał nam wskazówek, jak mamy to czynić, nie umocniłby nas przez moc Ducha swojego Świętego, nic byśmy uczynić nie mogli. Apostoł Paweł o tym wyraźnie mówi. Bez Pana nic uczynić nie możemy. Ale z Panem to my możemy uczynić ile? Wszystko możemy uczynić. Widzimy? Od Boga wszystko zależy, to co my czynimy w tym świecie, to, czy wytrwamy, czy nie wytrwamy, to, czy grzeszymy, czy nie grzeszymy, to by się wydawało, no to Bóg jest winien, jeśli ja grzeszę. Nie, ja jestem winien, bo ja mam naturę grzeszną. Ale moja bezgrzeszność jest możliwa w Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego właśnie szukamy Pana, dlatego szukamy Jego mocy, dlatego szukamy Jego słowa, abyśmy chodzili przed Jego obliczem w czystości, dlatego że w Panu naszym jest to możliwe. Jest to możliwe. Musimy się nauczyć chodzić w usprawiedliwieniu, chodzić w bezgrzeszności dzięki mocy Bożej. Dlatego to jesteśmy tutaj na tym miejscu, aby brać tą moc, aby przyszło zwycięstwo Pańskie, aby przyszło Boże namaszczenie, aby przyszło Boże działanie w naszym życiu. Dlatego pamiętajmy, w objawieniu Jana 20 rozdział 12-13 werset mówi: widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I zobaczmy, księgi zostały otwarte, ale dwie księgi były. Jedna księga, w których jest zapisane wszystko, cokolwiek człowiek uczyni złego, prawda? Jest wszystko tam zapisane. Cokolwiek złego uczyniłeś, to jest księga, w której jest zapisane, co złego uczyniłeś. Także nie wywiniesz się w żaden sposób, jeśli coś złego w swoim życiu czynisz. Nie ma tak, że to gdzieś tam między palcami przeleciało, z jednego ucha do drugiego przeleciało i nigdzie nie zostało odnotowane. Nie ma tak. Słowo Boże mówi, że są księgi, w których jest zapisane. I według tych uczynków, które tam są zapisane, ludzie zostali osądzeni. Ale również i inna księga została otwarta. I ta księga jest naszą nadzieją, nas chrześcijan, nas wierzących ludzi. Dlaczego? Bo to jest księga żywota. A więc chodzi o to, że wszystko to, co zostało z tamtej pierwszej księgi wymazane, to zostało zapisane w Księdze Żywota. Prawda? Wymazane zostało na podstawie usprawiedliwienia krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze przewinienia, prawda? I wtedy wszystko do Księgi Żywota jest zapisywane. Tutaj wymazane, zapisane, przebaczone, przebaczone, przebaczone. I tam są też zapisane Twoje dobre uczynki. Dlatego Księga Żywota jest dla nas księgą nadziei. Jest dla nas księgą, która jest niezwykle ważna. Dlatego zbierajmy sobie wpisy do tej Księgi Żywota, bo ona jest niezwykle ważna dla nas chrześcijan, dla nas wierzących ludzi, dla nas dzieci Boże. Nawet jeśli nasz ziemski pan czy szef nie wynagrodził nas sprawiedliwie, to my otrzymamy od naszego Pana w niebie sprawiedliwą za to zapłatę. Bóg rozstrzyga sprawy między posłuszeństwem i nieposłuszeństwem bezstronnie. Kochani, chodzi o to, ja tak przemyślałem to sobie, dlatego tak sobie to zapisałem, ale powiedzmy tak, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Chodzi o to, że my jako ludzie wierzący w tym świecie często jesteśmy przez ludzi, którzy są wokół nas, krzywdzeni w jakiś sposób, przez naszych szefów, przez naszych kierowników czy dyrektorów i no, uważamy, że nie w ten sposób, skrzywdzeni zostaliśmy, niedocenieni zostaliśmy. Pamiętaj, że ty jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, jako wierzący człowiek, wszystko będziesz miał wynagrodzone. To nie ma tak, że ktoś ciebie nie docenił na ziemi, no to i w niebie nikt ciebie nie doceni. Doceni ciebie w niebie. I to jest chyba nasza największa nagroda i nasze największe oczekiwanie, że w Królestwie Niebios, kiedy pójdziemy do Pana naszego, On nam przypomni, szef ci nie dał tego i tego, masz, tutaj dostajesz w Królestwie Niebios. Ja wynagradzam. Widzimy, o tym mówi Słowo Boże. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi tak, że ty nie rozpaczaj, jeśli nie zostałeś na ziemi doceniony, bo w niebie Jezus Chrystus zapisał to. Zapisał to i będziesz doceniony. W niebie będziesz doceniony. Niektórzy ludzie sobie nawet z tego żartują. Pożycz mi pieniądze, to oddam ci w niebie, prawda? I im się zdaje, że nic takiego się nie wydarzyło. Jeśli skrzywdziłeś jakiegoś człowieka, nie oddałeś mu pieniędzy, bo niektórzy czekają na śmierć innych ludzi, od nich pożyczą dużo pieniędzy, a później czekają, że on umrze. Jak umrze, to już nie trzeba oddawać, prawda? Ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest tym, który pilnuje spraw ludzi. I jeżeli ty nie dopilnowałeś tego, co powinieneś był dopilnować, to Bóg ci to w niebie przypomni. Jeżeli załatwiłeś tą sprawę, nie ma sprawy i w niebie ci Bóg ci też nie będzie przypominać, ale jeśli doznałeś tu krzywdy na ziemi i ktoś ci nie dopłacił, nie oddał, ktoś ciebie skrzywdził, to w niebie dostaniesz za to nagrodę od Boga. Dlatego nie rozpaczaj tak mocno, że ktoś ci nie oddał, że ktoś cię skrzywdził. Bóg na pewno cię nie skrzywdzi i On ci to odda. On ci to odda oczywiście ze szkodą dla tych, którzy nie oddali. Także pamiętajmy o tym, bo to jest niezwykle ważne. Dlatego dopilnowujmy spraw do końca. Naprawdę dopilnowujmy ich do końca, bo to jest ważne. W Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, 34, 35 wersecie jest powiedziane tak. Piotr zaś otworzył usta i rzekł. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Widzimy? Bardzo wyraźnie jest powiedziane, że doceniamy to, że ludzie chcą żyć sprawiedliwie, chcą szukać Boga i chcą postępować zgodnie z Jego Słowem. Doceniamy to i to jest ważne, dlatego że Bóg zwraca na to wyraźnie uwagę. Kochani, już od samego początku Słowa Bożego czytamy, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu. Pamiętamy? Że Bóg zwracał uwagę na każdy ich czyn, na każdy ich postępek, na wszystko, co oni czynili, no chociażby na pustyni. Można by powiedzieć, no na pustyni za wiele zgrzeszyć nie można było, prawda? No bo nie było tam jakichś takich rozrywek, które by spowodowały upadek, ale były. Były, no jeśli nie było czegoś, no to oni sobie uleli ze złota, prawda? Jakiegoś cielca sobie uleli, jakieś inne rzeczy sobie zrobili. A kiedy Mojżesz wywyższył węża miedzianego na drzewcu, to co? Nazwali go Nehusztań i zaczęli go czcić jako bożka. Widzimy? Zawsze, kiedy człowiek w sercu ma zło, zawsze, kiedy człowiek w sercu nie ma tego nasycenia, uwielbiania Boga, służenia Bogu, to znajdzie sobie zastępcze cele i będzie im służył i będzie postępował niezgodnie z Bożym Słowem. Dlatego wiedzmy, że nawet na pustyni można grzeszyć. I to naprawdę bardzo poważnie. Zobaczmy, Bóg na pustyni dał im jedzenie i zbierali sobie to mannę, która tam rano pojawiała się z rosą poranną i oni sobie nawet z tego grzech zrobili. Dlaczego? Bo zaczęli obrażać Boga. Mówili, obrzydła nam już ta wstrętna manna. Już mamy dosyć. Kobiety może narzekały, że przez 40 lat w tych samych butach chodzą. Nie porwały się wprawdzie, no ale wyobraża sobie Ewa chodzić 40 lat w jednych butach. Ja w niektórych chodziłem już 20, ale 40 nie pamiętam, żebym chodził. Ale mam jeszcze te buty, także mogę w niedzielę założyć i pokazać wam. Ponad 20 lat już mają, nie są porwane, nie. Nie będę reklamował tutaj firmy, bo firma padła. Za dobre buty robiła. I ludzie po prostu nie kupowali następnych i w tych samych chodzili. Ale oni 40 lat chodzili w tych samych, czyli dwa razy dłużej niż ja chodziłem. Ale nie powiem, żebym był jakoś mocno, szczególnie jakiś szczęśliwy, że ciągle w tych samych butach chodzę. No teraz już nie, ale powiedzmy sobie szczerze, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Bóg się nimi opiekował. I wcale Bóg nie zaplanował, żeby oni po pustyni chodzili przez 40 lat. Ile oni czasu mieli iść z Egiptu do ziemi obiecanej? 40 dni. Tyle mieli iść. To na 40 dni buty wystarczą, także to nie ma problemu. Ale ponieważ nie słuchali Boga, ponieważ wybrzydzali tym wszystkim, co Bóg im dawał i odchodzili od czczenia swojego prawdziwego Boga, to musieli w tym samym chodzić cały czas. I to też było błogosławieństwo. Ale my nie bądźmy na tyle nierozsądni i tak jak w Galacjan, apostoł Paweł napisał do Galacjan w 6 rozdziale, w 7 wersecie, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Paweł, jak posiejesz kukurydzę, to co będziesz żąć? No chyba nie, bo taka susza, że... Ale błogosławieństwo Boże też dzieci Boże mają i też zbierają kukurydzę. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jeśli nie posiejesz dobrych rzeczy, to dobrych rzeczy zbierać nie będziesz. Jeśli twoje uczynki względem innych ludzi wokół ciebie nie będą dobre, napełnione miłością, to nie bądź, nie oszukuj sam siebie. Zbierzesz to, co siejesz. Dlatego bądźmy naprawdę ludźmi, którzy przestrzegają Bożego prawa. Chrześcijanie nie powinni więc powoływać się na wiarę, usprawiedliwiając swoje nieposłuszeństwo względem jakiegoś organu czy pracodawcy, ponieważ ja wierzę w Boga, no to będę krzywdził mojego pracodawcę, będę krzywdził organy podatkowe na przykład i będę wyliczał rzeczy niesprawiedliwie, niezgodnie z prawem. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, we wszystkich sprawach należy być roztropnym. Komu cło? Cło. Nie komu cło, to temu kulkę, tylko komu cło, to cło. Komu podatek? Podatek. Komu jałmużnę? Jałmużnę. Komu dziesięcinę? A tu już trzeba przedyskutować, czy dziesięcina nas obowiązuje, czy nie. Ludzie bardzo często tak rozmawiają. Jeśli mówimy o dziesięcinie, o tak, niech Żydzi płacą dziesięcinę. W Starym Testamencie tak, to oni musieli dawać dziesięcinę, a my w Nowym Testamencie to nie. Bo w Nowym Testamencie nigdzie nie ma napisane, że mamy dawać dziesięcinę. No, że dawać dziesięcinę to nie jest napisane, ale że mamy oddawać dziesięcinę, to jest napisane. Może nie jest to tak wyraźnie napisane, oddawaj dziesięcinę Panu, ale wiele jest tekstów Słowa Bożego, które nam bardzo wyraźnie sugerują, że powinniśmy oddawać Bogu dziesiątą część. Kochani, nawet jeśli Jezus Chrystus wypowiadał te słowa do Żydów, to Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Nowy Testament i to, co Jezus Chrystus głosił, Jego uczniowie, dotyczą Żydów czy pogan też. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. I Jezus Chrystus wcale nie oponował, kiedy ta kobieta kananejska chciała uzdrowienia córki, którą demon napełnił. A Jezus Chrystus powiedział, nie, nie, ja tylko do Żydów jestem posłany. A ona powiedziała, co? Panie, ale szczenięta też jedzą z okruchów, które spadają ze stołów panów. I Jezus Chrystus co powiedział? Ja idź won. Nie będę z tobą dyskutować. Jezus Chrystus docenił jej wiarę. Widzimy? Jezus Chrystus jakby wypowiadając te słowa oczekiwał, że ona na tym nie poprzestanie, że ona będzie dalej kołatać. Jezus Chrystus docenił i powiedział, nawet w Izraelu takiej wiary nie spotkałem. Niech ci się stanie według twojej wiary. Widzimy? A więc dziesięcina to nie jest coś, co odnosi się tylko do Żydów w Nowym Testamencie, ale odnosi się do wszystkich ludzi. Bądź człowiekiem, który robi to, co Bóg ci zaleca, bo to jest niezwykle ważne. To nie jest kazanie o dziesięcinie dzisiaj, dlatego też przejdźmy dalej. Filemona w pierwszym rozdziale, 17-18 werset mówi, jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie, a jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. Widzimy? Apostoł Paweł bardzo wyraźnie pokazuje, że te wszystkie rzeczy, które ludzie mogliby nawet źle robić, to jeśli on kogoś poleca i mówi, patrzcie, zaopiekujcie się nim, tak jakbyście się mną opiekowali, a jeżeli nawet on coś nie tak zrobi, to mnie to przypiszcie, ja będę winien temu. Jezus Chrystus dokładnie to czyni względem nas. Jeżeli wysyła kogoś i chce, żebyśmy wykonywali jego dzieło, to Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jeśli nawet w tym dziele uchybimy w czymś, staramy się wykonać to dzieło, ale uchybimy, to co Jezus Chrystus mówi, to wszystko, co oni uchybili, mnie przypiszcie. Ja odpowiem za to. Ja wam wynagrodzę, ja wam pobłogosławię, ja was poprowadzę, ja wam będę błogosławieństwem. Dlatego patrzmy, Słowo Boże nas uczy pewnej formy zachowania, pewnej formy sposobu postępowania w tym życiu, na tym świecie, bo jest niezwykle ważne, abyśmy byli ludźmi wierzącymi roztropnymi, którzy postępują w sposób godny Pana, abyśmy wydawali owoce godne upamiętania. Pamiętajmy, to jest niezwykle ważne. W modlitwie bądźcie niezłomni, wytrwali inaczej mówiąc i czujni. Niezłomnie, wytrwale, to znaczy trwać odważnie, trzymać się czegoś i nie odpuszczać. Trzymać się i nie odpuszczać. Jak wiele razy modliłeś się o Bożą pomoc, modliłeś się o Boże wsparcie, jak szybko odpuściłeś? Jak szybko zrezygnowałeś? Jak szybko przestałeś wołać? A Pan nie wysłuchał, a Pan nie wysłuchał, Pan nie wysłuchał. Ja ci podam przykład pewnej kobiety, która modliła się o nawrócenie swojego syna. Modliła się 40 lat. I wiecie, co się stało? Kobieta zmarła. A wtedy, kiedy ona zmarła, syn się nawrócił. Pomyślmy, czy warto było? Kochani, tu nie chodzi o 40 lat życia tej kobiety. chodzi o całą wieczność tego chłopaka, tego mężczyzny. Cała wieczność. Kochani, czy warto jest 40 lat się modlić, by później ktoś przez całą wieczność był w radości Pana swego? Niektórzy może by powiedzieli, no słuchaj, ja nie chcę 40 lat się modlić i dopiero przy mojej śmierci, żeby okazało się, że moje dziecko się nie nawróciło. A ja ci nie mówię, że Bóg powiedział, że ty akurat tyle lat musisz się modlić. Ale musimy być wytrwali w modlitwie. Słowo Boże nam mówi wytrwały, to jest wytrwały, to znaczy niezłomny. To znaczy nigdy nie dał się złamać. Nigdy nie zrezygnował z tej modlitwy. Czy może nieraz opadają ci ręce i przestajesz się modlić o coś? Jeśli jesteś wytrwały, osiągniesz. Jeśli wyczekujesz, to otrzymasz, bo tak mówi Słowo Boże. Oczywiście ta niezłomność, wytrwałość dotyczy właśnie modlitwy. Dzieje apostolskie 1:14. Czy wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i braćmi Jego? Trwali wytrwale. O co oni się tak modlili? Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. O zesłanie Ducha Świętego. I co otrzymali? Otrzymali. Jeżeli ty nie masz mocy Ducha Świętego, jeśli nie masz pełni Ducha Świętego, jeśli nie masz darów Ducha Świętego, dawno przestałeś się już modlić? Czy nadal się modlisz? O dar języków ja się modliłem przez kilkanaście lat. I otrzymałem? Ależ tak otrzymałem. Tak otrzymałem, że później na drzewie, na czereśni siedziałem i się modliłem. Nawet były momenty, że nie mogłem przestać. Ale warto było? O tak, naprawdę warto było. Warto było się modlić. Warto było te kilkanaście lat wołać do Pana. Wcale tego nie żałuję. A więc wytrwałość przyprowadza nas do służby. Wytrwałość przyprowadza nas do darów Ducha Świętego. Dlatego bądźcie wytrwali, bądźmy wytrwali, bo to się naprawdę opłaca, bo Bóg nasz zawsze nam odpowiada. W Rzymian 12:12 jest powiedziane w nadziei radośni, w ucisku cierpliwie, w modlitwie wytrwali, niezłomni. I to w wielu miejscach, w Efezjan 6:18, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. A w innym miejscu apostoł Paweł mówi, 1 Tesaloniczan 5:17, bez przestanku się, znacie to słowo, bez przestanku się modlicie. Czy modlicie się bez przestanku? Czy modlicie się na przystanku? No jakoś trzeba się modlić, prawda? W różnych miejscach. Możesz się modlić, w czasie pracy nawet. Oczywiście uważaj, jak przy krajzedze pracuje, żeby sobie paluchów nie poobcinać. Ale możesz się modlić. Możesz się modlić zawsze i wszędzie. Dlatego rób to. Bądź człowiekiem modlitwy. Niektórzy ludzie, jak pracują, to dużo sobie różnych rzeczy słuchają. A to muzyki, a to tego, a to tamtego. No ja nie mówię, że nie można słuchać muzyki. Ale jeśli się modlisz, to na pewno muzyka, niektóre rodzaje muzyki ci nie pomogą w tym. Dlatego jeśli jesteś skupiony na modlitwie, to musisz być czujny. Musisz być naprawdę czujny. Łukasza 11:5-10. I rzekł do nich, cóż, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co dać. A tamten z mieszkania odpowie, nie naprzykrzaj się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje ze mną w łóżku, nie mogłem wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i dam mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i dam mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Widzimy? Jezus Chrystus bardzo wyraźnie pokazał, że natrętność tego człowieka spowodowała, że przyjaciel jego dał mu chleb, ale to dał jako przykład tego, jak powinniśmy trwać w modlitwie. A drugi ciekawy przykład jest w Łukasza 18 rozdziale od pierwszego wersetu. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia i znacie ten przykład, prawda? Niesprawiedliwy sędzia, ponieważ kobieta przyszła i była natrętna, to on ją wziął w obronę. I to stało się przykładem, który Jezus Chrystus dał, że my mamy się modlić. Mamy się modlić. Czyż Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jak Jezus Chrystus przyjdzie na tą ziemię, znajdzie jeszcze wiarę, czy już nie? My musimy być ludźmi, którzy okazują tą gorliwość względem Boga. To właśnie my mamy być przykładem dla innych ludzi do naśladowania, jak należy do Boga wołać, jak należy się modlić, jak być gorliwymi w modlitwie. Kochani, to nie jest żadna gorliwość, że człowiek będzie cały czas modlitwę pańską powtarzał. I na okrągło będzie powtarzał. W niektórych religiach nawet sobie to ułatwili, bo napisali to na karteczkach, karteczki nakleili na krążki i krążki kręcą i to jest ich modlitwa. I są w tym gorliwi. Modlitwa leci. No nie muszę ci, Boże, czytać, przecież umiesz czytać. I kręci kółeczkiem. No tak, naprawdę. Niektórzy mówią, a niektórzy na kółeczko sobie nakleili. Kochani, my mamy być ludźmi gorliwymi w sercu naszym. Wołanie do Boga to nie jest ciągłe powtarzanie tych samych słów. Boże, wysłuchaj, Boże, wysłuchaj, Boże, wysłuchaj, Boże, wysłuchaj. Poczekaj chwilę, poczekaj. Boże, wysłuchaj. Poczekaj chwilę, ale co mam wysłuchać? Boże, wysłuchaj. Kochani, my mamy być ludźmi, którzy naprawdę artykułują to, czego naprawdę potrzebują. Nie w kółko powtarzają, Boże daj, Boże daj, Boże daj, bo już dawno Bóg chce ci dać. Tylko ty musisz powiedzieć, co chcesz, żeby Bóg ci dał. To jest bardzo konkretne. I ufać Bogu z całego serca, być natrętnym, ale jednocześnie mieć wiarę, że Bóg ci to da, że Bóg ci to obiecał, że Jego Słowo mówi, że ty weźmiesz to od Boga. Po prostu weźmiesz to od Boga. Być czujnym w modlitwie, Słowo Boże też mówi. Być czujnym oznacza niespanie podczas modlitwy. Tak jak spali uczniowie w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus się modlił. Apostoł Paweł miał tutaj jednak na myśli nieco więcej. Polecał skupieniu się i poświęcenie uwagi temu, o co warto się modlić, zamiast być nieuważnym, nieskupionym. My mamy przemyśleć to, o co mamy wołać do Boga naszego. Abyśmy naprawdę wiedzieli, wołamy na przykład do Boga i prosimy i wreszcie Bóg nam odpowiada i mówi, ty przemyślałeś to, co ty chcesz? Ja kiedyś taką modlitwą modliłem się do Boga, miałem różnych problemów, trochę nawarstwiło się i prosiłem Boga, prosiłem z całego serca, żebym już zakończył tą służbę, bo już to ponad moje siły. I wiecie, co Bóg powiedział? Ja mogę ciebie zwolnić ze służby, ale ty się zastanów. Ty się zastanów, póki jeszcze jest czas. Póki jeszcze ciebie nie zwolniłem z tej służby. Po pierwsze, nigdy nie zaznasz spokoju, nigdy nie będziesz uszczęśliwiony, jak zrezygnujesz z tej służby. Zawsze tej służby będzie ci brakować. A poza tym, to ja nie tak, że zwalniam ze służby, powołuję, zwalniam, powołuję, zwalniam, powołuję, zwalniam, powołuję. Tylko zostałeś powołany, to Słowo Boże wyraźnie mówi w Rzymian, że dary i powołania są nieodwołalne. Czyli jak odwołasz, to już nie ma powrotu. No i przemyślałem oczywiście. Powiedziałem, Panie, jeśli się nie oburzyłeś, nie obraziłeś na mnie, to czy mogę dalej sprawować służbę? Bóg mówi, tak, oczywiście, dałem ci wybór. Cieszycie się, że nie zrezygnowałem? Ja też się cieszę. Przede wszystkim ja się cieszę. Bo bym to już wiele lat temu uczynił. Nie chodzi o rocznice jakieś. Tak jak to poprzednią niedzielę przypominaliśmy, że od 40 lat służę Panu w Kościele. Nie chodzi tu o rocznicę, ale chodzi o to, żeby zrobić, co do mnie należy. Bóg powołał, żeby być wiernym aż do końca. Kto wytrwa aż do końca, ten dostanie koronę żywota. Już nie bardziej mi o koronę chodzi, jak o żywot wieczny. Korona to jest pewna chwała Boża, ale czy doczekam jej, to tego nie wiem. Ale że wejdę do wieczności Pana, to mam taką głęboką nadzieję, że wejdę. Że jednak Bóg odpuści mi wszystkie winy i wejdę do Królestwa Jego. Zobaczmy. Uczniowie Jezusa Chrystusa mieli wspierać Jezusa Chrystusa w modlitwie. Mateusza w 26 rozdziale 40-41 wersety mówi: wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie podpadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Czyli jeżeli nie trwamy w modlitwie, popadamy w pokuszenie. A jak trwasz w modlitwie, nie popadniesz w pokuszenie. A w Marka 14, 38, czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Pamiętaj, że ciało jest słabe, ale twój duch zawsze chce się modlić. Dlatego pozwól duchowi twojemu, aby doszedł do głosu w twoim życiu. Aby ciebie namówił na dobre rzeczy, na służenie Panu z wiernością. W Łukasza 21:36 z kolei jest powiedziane: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Widzimy? Żeby ujść tego wszystkiego, co przychodzi, tych wszystkich kataklizmów, tych wszystkich złych rzeczy, to masz się modlić. Ujdziesz tego wszystkiego. To wszystko będzie. Po lewicy twojej padnie ileś tysięcy, po prawicy ileś tysięcy, a ciebie to nie dotknie. A jeśli dotknęło, to znaczy, że gdzieś tam w jakimś miejscu się zachwiałeś i stanąłeś w tej samej pozycji, w której są wszyscy niewierni. I dlatego trzeba coś przemyśleć w swoim życiu, aby zawrócić z tej drogi, żeby dalej to przekleństwo na ciebie nie spadało. Co miał zrobić Lot, kiedy na Sodomę i Gomorę miało spaść nieszczęście? Miał wyjść stamtąd, uciec. I dlatego bądź posłuszny głosowi Bożemu, jak ci Bóg mówi wyjdź, to wyjdź. To nie czekaj na nic. Bóg otworzył nam drzwi dla słowa. Drzwi, czyli okazja do zwiastowania Ewangelii. Tak czytaliśmy na początku w tym fragmencie. 1 Koryntian 16:8-9, a we Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wiele. A w 2 Koryntian 2:12, gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu. Zobaczmy, dobre służenie Panu to jest wykorzystywanie każdej okazji do tego, by mówić o Bogu, by świadczyć o tym, co On w naszym życiu czyni. Czy wszystkie te cuda, które Bóg czyni w twoim życiu, jak ciebie ratuje, jak ciebie oswobadza z twoich grzechów, czy zachowałeś tylko dla siebie, czy starasz się dzielić ze wszystkimi, którzy są wokół ciebie? Mów ludziom. Przecież to ty jesteś do tego powołany, żeby im to przekazać. Właśnie tobie Bóg pobłogosławił po to, żebyś to innym przekazał. Dlatego głoś, jeśli są otwarte drzwi, to głoś. Z tymi, którzy do nas nie należą, z ludźmi niewierzącymi. Postępujcie mądrze. Postępujcie mądrze. Osoby spoza wspólnoty to są osoby niewierzące. I w Efezjan, 5 rozdziale, 15-16 wersecie apostoł Paweł powiedział: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Ponieważ dni są złe, ponieważ grzech się rozmnaża, to my mamy być ludźmi rozsądnymi, aby nie sami tylko uciec, ale jeszcze innych ostrzec, aby i inni uciekli przed nadchodzącym gniewem Bożym. Trzeba przed tym nadchodzącym gniewem Bożym uciekać, oddalać się od tego wszystkiego. My zostaliśmy powołani do życia w sposób, który pozwala na dowodzenie prawdziwości wiary. W taki sposób nas Bóg powołał, że możemy udowadniać ludziom, że warto jest wierzyć z całego serca. Warto jest wierzyć, ufać, bo to przynosi ratunek w życiu naszym. Ludzie będą bardzo różnie to traktować. Jedni będą z przymrużeniem oka, drudzy będą się lekko uśmiechać. To nie twoja rzecz, co z tym świadectwem ludzie zrobią. Ale wiedz o tym, że jeśli powiedziałeś, a ludzie nawet nie wierzą, to może przed samym odejściem z tej ziemi, kiedy staną już oko w oko ze śmiercią, może sobie twoje świadectwo przypomną i wtedy zawołają do Pana. I wtedy przyjmą Chrystusa i odejdą do wieczności w radości. A ty możesz ich spotkać później w wieczności i możesz się zdziwić, przecież on odrzucił twoje świadectwo, a jest w wieczności. A on z wieczności opowie ci, jak to się stało, że w ostatniej chwili to świadectwo, któremu głosiłeś, przyjął. Przyjął. I znalazł się tam, gdzie Bóg chce, aby człowiek się każdy znalazł. Dlatego nie marnujmy czasu, ale opowiadajmy ludziom o wierze naszej, w naszej ufności w Jezusa Chrystusa, bo Bóg nam dał okazję, abyśmy dzielili się Ewangelią. Słowa wasze niech będą zawsze w łasce, inaczej mówiąc uprzejme, dorzeczne, czyli przyprawione solą. W duchowy sposób postępujemy, aby nasze słowa i nasze zachowanie miało następujące cechy. Zdrowe, odpowiednie, miłe, wrażliwe, mające cel, pochlebne, łagodne, szczere, przepełnione miłością i przemyślane. Takie mają być nasze słowa względem tych, którzy są wokół nas. Czy każde twoje słowo, które wychodzi z swoich ust, ma takie cechy? No widzisz, a moje mają taką cechę. Co się nie śmiejecie? Moje też nie mają takich cech. Ale mamy w tym kierunku zmierzać. Kochani, naprawdę przemyślmy to, bo takie cechy powinny zawierać słowa wypowiadane przez każdego wierzącego człowieka. Takie cechy. Ma być słowo zdrowe, nie zepsute. Słowo ma być odpowiednie, miłe, wrażliwe, mające cel, pochlebne, łagodne, szczere, przyprawione miłością, przemyślane. Tacy mamy być. Rozsądni ludzie, którzy innych przywołują do porządku, do Chrystusa, do rozwiązania problemów, do pocieszenia, do podniesienia na duchu. Bądźmy tymi, którzy naprawdę ludziom pomagają. W Efezjan 4 rozdziale 29-31 jest powiedziane: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Inaczej mówiąc, jak źle mówisz, to Duch Święty się smuci, martwi się, że takie słowa wypowiadasz. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Wiesz, co się robi z zepsutym zębem? Jak jest mocno zepsuty? po prostu się wyrywa go. I wyrzuca. To wszystko masz zrobić w swoim życiu z niewłaściwym sposobem mówienia, z niewłaściwym zachowaniem, z takimi słowami, które dołują ludzi, które sprawiają im przykrość. Nasze słowa mają być dorzeczne, przyprawione solą. Tak jak sól nie tylko przyprawia, ale także zapobiega zepsuciu. Tak samo mowa chrześcijanina powinna być błogosławieństwem dla ludzi. Ale jednocześnie musi mieć oczyszczający wpływ na otoczenie, na zepsute środowisko. Ponieważ tyle rzeczy się teraz mówi, zepsutych rzeczy, które do Słowa Bożego są w kompletnej opozycji, to my mamy reagować na to. Nie tylko skłonić głowę i przemilczeć, ale mamy reagować. A tych takich słów, które teraz są wypowiadane, takich myśli, które są teraz wypowiadane, jest całe mnóstwo. I my musimy zająć odpowiednie stanowisko. Czy może wolisz nabrać wody w usta i nic nie powiedzieć? Odnośnie tych wszystkich promocji rzeczy grzesznych, o których Słowo Boże wyraźnie mówi, nie będziesz tego czynić. Jeżeli Słowo Boże mówi, nie czyń tego, to ty masz podjąć odpowiednią decyzję, odpowiednio się zachować, odpowiednio ułożyć swoje życie, odpowiednio wypowiedzieć się. Masz być nie tylko człowiekiem, który mówi miłe słowa dla każdego, ale masz być też solą ziemi. A jeśli wy, jako wierzący ludzie, zwietrzejecie, co to znaczy zwietrzejecie? Wiatrem przejdziecie. Wiatr świata przejdzie was, przewieje. Wszystko wywieje, całą moralność z waszej głowy, z waszego serca. To jak będziecie się zachowywać? No tak jak świat się zachowuje. A jeśli sól zwietrzeje, czym można ją nasolić? Niczym. Niczym nie nasolisz soli, która zwietrzała. Do czego się nadaje? Ja widziałem kiedyś gdzieś tu w terenie, w jednym geesie leżała cała sterta taka soli. Nie wiem, co to była za sól. W każdym razie przyjechał taki spychacz i to wszystko tak rozgarnął. A później traktory po tym jeździły. Jaka to była sól? Zwietrzała. Do niczego się nie nadawała. Tylko traktory mogły po niej jeździć. Tak i ty, jeśli zwietrzejesz, to żadnej korzyści dla tego świata nie przyniesiesz. Żadnej. Bóg chciał uczynić swoją wolę względem ludzi w tym świecie, ale nie mógł, bo jego dziecko zwietrzało. Inaczej mówiąc, zeświadczało. Nigdy nie pójdź w kierunku zeświadczenia w tym świecie, bo nie da się tego procesu odwrócić. Dlatego pamiętaj, szukaj woli Bożej, szukaj Bożego namaszczenia, a teraz będziemy się modlić i będziemy przychodzić przed Boże oblicze.